Króciutko o systemie informacji oświatowej. To macie Państwo na pierwszej stronie. Króciutko, dlatego że jest to ustawa, która w tej chwili jest procedowana. System informacji oświatowej to jest elektroniczny system zbierania danych, który funkcjonuje od 5 lat. Od 5 lat zbieramy dane na temat nauczycieli, uczniów, ich wykształcenia, jeśli chodzi o nauczycieli, ich stopnia awansu zawodowego. Natomiast jeśli chodzi o uczniów, to zbieramy dane na temat tego, w jakich placówkach się uczą, jakie mają potrzeby edukacyjne i tak dalej. Do tej pory ta ustawa, która od 5 lat funkcjonuje, w jakiś tam sposób się sprawdzała. No i jest już systemem troszeczkę przestarzałym, nie bardzo precyzyjnym. Ten system jest bardzo istotny, dlatego że zgodnie z informacjami, jakie otrzymuje minister, planuje się politykę finansową dla edukacji. Więc wiemy, ile mamy szkół, ilu mamy nauczycieli, ile mamy dzieci. No to wtedy możemy zaplanować, że dla tych szkół do tego miejsca czy do tego miejsca potrzeba tyle i tyle pieniędzy na to, żeby te dzieci wykształcić. Do tej pory dane zbierano we wrześniu. Zdaje się, 30 września trzeba było przesłać takie dane. I potem te dane jeszcze za pół roku były modyfikowane. Rozbieżności, rzetelność tych danych była ogromna, w tym czasie się wiele rzeczy wydarzyło. Dlatego też dane, na których się opierano, były bardzo różne. Zdarzały się takie sytuacje, że na przykład samorządy otrzymywały zbyt dużą ilość pieniędzy, tych uczniów już nie było od 1 września następnego roku, trzeba było te pieniądze zwracać. No bardzo dużo różnego rodzaju komplikacji. Żeby dobrze zarządzać oświatą, trzeba mieć precyzyjne dane. I takie precyzyjne dane przynosi nowa ustawa, system informacji oświatowej. No w ciągu 5 lat Państwo się znacie na nowoczesnych technologiach, na informatyzacji, więc wiecie, zdecydowanie się dużo zmieniło i świat się zmienił na tyle, że teraz naprawdę bardzo precyzyjnie taką ustawę można przygotować. Przygotowujemy ustawy, na podstawie której zbuduje się system. Dziś takie systemy nie są żadną nowością. Istnieją bazy danych medycznych, istnieją bazy danych w bankach. W związku z tym nie widzimy powodu, dla którego nie mogą być takiej bazy danych edukacyjnej. Tym bardziej, że tak jak mówię, dane, które będą tutaj zbierane, będą tymi samymi danymi, które do tej pory zbiera się w każdej szkole. Dane na temat ucznia, dane na temat nauczyciela. To są dane takie personalne, identyfikacyjne, ale także to są dane dziedzinowe. Z tych danych przygotowuje się różnego rodzaju statystyki. To też do tej pory normalnie się działo. Nowy system informacji oświatowej jest o tyle lepszy, że będzie to działo wszystko elektronicznie, a więc sprawniej i szybciej, bez większego kłopotu. Dostęp do takiej bazy danych jest ograniczony. Administratorem bazy danych jest tylko minister właściwy do spraw edukacji. Natomiast na żadnym innym poziomie dostępu do tych danych nikt nie będzie miał. Jeżeli dane są wprowadzane na poziomie szkoły, to na poziomie szkoły do tych danych, które wprowadza dyrektor czy osoba przez niego upoważniona, bo takie upoważnienie dyrektor może wyznaczyć, oczywiście do tego trzeba mieć specjalny certyfikat, tak jak to się dzieje dzisiaj, bo też dzisiaj ktoś za te dane jest w szkole odpowiedzialny, tak i dzisiaj dyrektor do tych danych ma dostęp, tak jak ma dostęp dziś. Dalej, powyżej już tylko te dane przesyła i danych dostępu nie ma. Wszelkie raporty, bo te raporty są potrzebne nie tylko do statystyk, ale także do planowania dobrego zarządzania edukacją, wszelkie raporty są raportami anonimowymi, odpersonalizowanymi, więc bada się ilość, a nie personalia. Ta baza danych pozwoli przede wszystkim na sprawniejsze zarządzanie oświatą i na odpowiadanie na potrzeby edukacyjne. Po to jest robiona. Sprawna, nowoczesna, dobra baza. Ja do niej wracam dzisiaj dlatego, że po pierwsze jest to ustawa, którą sama prowadzę, więc dosyć się w nią wgryzam i myślę, że jest odpowiedzią na to, czym możemy się posługać w XXI wieku i w związku z tym uważam ją za rzecz pożyteczną i bardzo praktyczną. Natomiast chcę do Państwa skierować jedno zdanie na ten temat także dlatego, że pojawiły się protesty, między innymi słynny otwarty list Kazimierza Michała Ujazdowskiego, który rozdziera szaty na temat tego, że to jest jakaś inwigilacja. Więc chciałabym po pierwsze powiedzieć, że podczas prac nad tą ustawą cały czas towarzyszy nam Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kontroluje dokładnie wszystkie zapisy i te zapisy sprawdza, więc zabezpieczyliśmy się w ten sposób, żeby nie popełnić żadnego błędu. Cały czas podczas prac, ja te prace prowadzę, więc jestem tego świadkiem. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w tych pracach uczestniczy. Na jego wnioski są wprowadzane poprawki. cały czas mamy też jak gdyby możliwość konsultowania zapisów z ekspertami. Jeśli chodzi o sprawy karne, to cały rozdział 11 tej ustawy, który jest o odpowiedzialności karnej, był konsultowany z profesorem Andrzejem Colem. Myślę, że no, dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie zabezpieczenia były jak najbardziej precyzyjne i nie ma najmniejszego powodu do tego, żeby uważać, że nagle się w edukacji dzieje coś innego. Po prostu staramy się dać nowoczesne narzędzia do zarządzania edukacją.
Wbrew temu, co pani powiedziała, pan Kazimierz Michał Jazdowski nie pisał o tym, że ustawa w tym liście nie pisał, że jest już jakimś narzędziem inwigilacji, tylko że może te rozwiązania ustawowe mogą ewentualnie kiedyś w przyszłości komuś posłużyć do tego, żeby w jakichś niecnych celach, czy państwo, czy ktokolwiek, prawda, kto będzie miał dostęp do tych danych, mógł nimi w sposób no, niekoniecznie zgodny z intencjami nawet ustawodawcy no, w jakiś sposób nimi zarządzać, czy je przetwarzać. I w jaki sposób odpowiedziałby pan, czy jakie są w takim razie zabezpieczenia przed takimi zagrożeniami?
Takie same zabezpieczenia, jakie są zabezpieczeniami bankowymi na przykład. Dzisiaj piszemy ustawę, na podstawie której zostanie zbudowany system informatyczny. No trudno, żebym ja panu opowiadała, bo ani pan nie jest hakerem, mam nadzieję, ani ja nie jestem specjalistą od informatyki, żeby mogła panu powiedzieć, w jaki sposób się takie zabezpieczenia buduje. Dzisiaj
nie,
naprawdę...
Nie, chodzi mi o jakieś konkretne...
O co panu chodzi?
Nie, chodzi mi ogólnie, bo...
Upoważnienie do... Upoważnienie... Baza danych będzie zbudowana dokładnie w taki sam sposób, jak jest zbudowana dzisiaj. Jeżeli dzisiaj dyrektor powinien wiedzieć wszystko o uczniach swojej szkoły, to tak dalej ten dyrektor wszystko powinien o nich wiedzieć. Co powinien wiedzieć? Powinien wiedzieć, ile ma dzieci, jakie ma dzieci, które z tych dzieci mają jakiekolwiek potrzeby edukacyjne inne niż pozostali. A więc większe, mniejsze dysfunkcje, szczególne zdolności. O tym powinien wiedzieć dyrektor i takie dane dyrektor zbiera. Bo jeżeli dyrektor ma jakąś ilość dzieci, która ma jakiekolwiek dysfunkcje, to potrzebny mu jest pedagog dodatkowy, logopeda czy ktoś inny. I na takie rzeczy będą...
dzisiaj są dostępne.
No i dalej będą.
Ale one są dostępne bez konieczności budowy takiego systemu.
Nie, cały czas funkcjonuje system informacji oświatowej,
no
tylko tyle tylko, że on jest...
Tylko wydzielony
jest to system elektroniczny, tyle tylko, że od 5 lat on już jest bardzo nierzetelny. Dzisiaj będzie tak, że co 7 dni, jeżeli zajdzie jakaś zmiana w systemie edukacji w danej szkole na przykład, to w ciągu 7 dni osoba, która jest upoważniona, te dane wpisze. Jeżeli na przykład ktoś sobie życzy taką informację, ilu my dzisiaj mamy 6-latków w pierwszych klasach, to taka informacja po kilku miesiącach dopiero może być przekazana na przykład dziennikarzom, czy posłom, czy komukolwiek, kto jest tą informacją zainteresowany. Jeżeli będziemy mieli system informacji oświatowej, to minister jednym kliknięciem jest w stanie sprawdzić, ile dzisiaj mamy w systemie 6-latków, którzy chodzą do pierwszej klasy.
No to przypuszczam, że to nie jest akurat najistotniejsza rzecz, bo na podstawie trendu też można...
Nie, na podstawie trendu ma pan dane szacunkowe. Na każdego 6-latka przypada konkretna kwota, którą się za nim przekazuje do szkoły. I to jest istotne, żeby ta kwota była wyliczona precyzyjnie i żeby było wiadomo, że to są 6-latki wyjątkowo zdolne, w związku z tym trzeba dodatkowego nauczyciela albo jakieś dodatkowe pieniądze na rozwijanie ich zdolności, prawda? Albo, że tutaj jest jakiś deficyt i potrzeba będzie pieniędzy na przykład na dodatkowego logopedę, czy psychologa, czy kogoś innego.
Jakie wyjątkowe korzyści każdy z nas, bo to nie chodzi mi o to, żeby była wygoda dla urzędników, czy tak dla tak zwanego państwa, tylko dla nas
podatników.
Dla nas podatników.
Pańskie pieniądze będą lepiej wydawane, sprawniej zarządzane i precyzyjnie adresowane do pańskiego dziecka, jeżeli on jest w systemie oświaty.
To są ogólniki. Znaczy,
to nie są ogólniki.
Co konkretnie?
To nie są ogólniki. Proszę pana, planujemy system edukacji w taki sposób, żeby...
To była tylko część pytania. Jakie korzyści są i dlaczego one przeważają nad na przykład takimi zagrożeniami? No, istnieje, skoro są zabezpieczenia wprowadzane, to znaczy, że ustawodawca zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje zagrożenie wykorzystania tych danych w celach no, nie do końca uczciwych, czy nie do końca powiedzmy zgodnych z założeniami ustawy. Więc dlaczego w takim razie wprowadzać kolejne rozwiązanie, które generuje jakąś ilość zagrożeń? Rozumiem, że w takim razie przeważają nad tym korzyści, które będą płynęły z systemu. Jakby można było porównać?
To system po pierwsze będzie bardziej precyzyjny, po drugie będzie rewelacyjnie zabezpieczony, bo tak jak mówiłam, 5 lat temu mieliśmy inne możliwości do zbudowania systemu, dzisiaj te możliwości są trochę inne. Więc budujemy lepszy system, który precyzyjnie będzie określał, co się w edukacji dzieje. Dzięki temu będziemy mogli lepiej zarządzać pieniędzmi, które do edukacji płyną. Mhm. To jest jedna i najważniejsza korzyść z całości. Poza tym, jeżeli ma się zebrane w taki sposób dane i one nie są danymi personalnymi, tylko danymi odpersonalizowanymi, to można łatwiej przeprowadzać analizy. A dzięki takim analizom można lepiej kierować rozwojem edukacji. Więc jakoś jak gdyby precyzyjnie go planować. Myślę, że to jest wystarczający powód, dla którego warto w taki system inwestować. Jeszcze raz zwracam uwagę. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych cały czas nad tym czuwa, więc nie ma powodu, żebyśmy dzisiaj się denerwowali, że ten system jest jakiś niesprawny, niedobry i tak dalej.